6 minut po godzinie 22. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Skończyły się wakacje, w pogodzie jesień, a jeszcze tydzień temu 30 stopni było. Skąd jesień wiedziała, że to koniec wakacyjnego czasu i rozsiadła się w naszych ogrodach, na plaży, na polach, w miastach? No, skądś wiedziała. Widać, była w kontakcie z latem. Zatem dziś, proszę Państwa, o pracy porozmawiamy. Nie o urlopach, nie o wakacjach, chociaż jak wiem, niektórzy jeszcze przed wakacjami. Co zrobić, żeby praca była dla nas radością, żeby dawała nam poczucie sensu? Konfucjusz mówił tak: wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Czy rzeczywiście szczęście w pracy to przede wszystkim kwestia wyboru zawodu? Nie jest to takie proste i dziś o sensie pracy, o tym, jak praca może zaspokajać nasze potrzeby i jakie to ważne. Porozmawiam z dwiema autorkami książki Job Crafting. To Malwina Puchalska-Kamińska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Malwina jest psycholożką, wykładowcą akademickim, badaczką sensu pracy, trenerką. I Agnieszka Łądka-Barańska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka jest także psycholożką, konsultantką HR-ów, badaczką psychologii pracy. Obie panie tworzą zespół Job Crafting Polska. A muzycznie, proszę Państwa, ścieżka dźwiękowa z filmu The Hot Spot i John Lee Hooker i Miles Davis. Zaczynamy. John Lee Hooker mruczy, na trąbce gra Miles Davis. panowie jeszcze zagrają i zamruczą, z filmu ze ścieżki dźwiękowej The Hotspot. 603060606 to jest SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś, proszę Państwa, o pracy, o szczęściu w pracy. Jakby to było dobrze, gdybyśmy byli szczęśliwi w pracy, którą wykonujemy, gdybyśmy radośnie do niej biegli i nie chcieli wychodzić. Nasze życie byłoby zupełnie czymś innym, tak sobie myślę. I jest to możliwe. I moi dzisiejsi goście powiedzą, od czego to zależy, co takiego można zrobić, żeby praca była dla nas źródłem szczęścia, zadowolenia, pogody, energii, tego wszystkiego, czego potrzebujemy do życia. Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka, wykładowca akademicki, badaczka sensu pracy, trenerka. I Agnieszka Łądka-Barańska, psycholożka, konsultantka HR, badaczka psychologii pracy. Obie panie tworzą zespół Job Crafting Polska i zaczynamy od tego, że napisałyście książkę Job Crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Co to jest job crafting? Zacznijmy od tego.
Może zaczniemy tłumacząc, czym jest job crafting, powiemy, jakie jest polskie określenie, jak w Polsce mówimy na job crafting. To jest przekształcanie pracy, czyli takie działania, które służą temu, żeby pracę dopasować do nas samych, do naszych mocnych stron, do naszych wartości, do naszych pasji. I przekształcanie pracy wynika zawsze z inicjatywy samego pracownika, bo jest tak, że idziemy do pracy i mamy jakiś zakres obowiązków, szef nam mówi, co mamy robić, tak. Są cele do realizacji.
I tyle.
Tak.
I mamy się wykazać.
I mamy pracować dobrze. I też ludzie, którzy przekształcają pracę, czyli pracują zgodnie z sobą, też są bardziej efektywni. To tak a propos właśnie efektywności i oczekiwań szefa.
Czym jest to przekształcanie pracy i na ile to zależy od pracownika? No bo zwykle jesteśmy zdani jednak na naszych przełożonych. Tak nam się wydaje przynajmniej.
Tak sobie myślę, żeby odpowiedzieć też na to pytanie, chętnie powiem, jakie są rodzaje przekształcania pracy. Można przekształcać pracę poprzez relacje.
Czyli
dbać o to, żeby nawiązywać życzliwe, wspierające relacje ze współpracownikami, czy też z klientami, z osobami, z którymi się spotykamy w pracy. Wszystko to, co robimy, co wynika z naszej inicjatywy, żeby te relacje budować, to jest właśnie przekształcanie relacji.
Pracy.
Tak, przekształcanie pracy, wersja,
przekształcanie relacji.
Dokładnie, tak.
Czyli też dbamy o atmosferę, dobrą atmosferę w pracy.
Tak jest.
Też, ale też przekształcanie relacji wiąże się z tym, jak te relacje działają w naszej pracy, czyli na przykład jaki kontakt jest nam potrzebny do zrealizacji danego zadania, czy na przykład wybieramy kontakt twarzą w twarz z jakimś współpracownikiem, czy wybieramy formę mailu, kontaktu z tym pracownikiem i w ten sposób też możemy te relacje kształtować w taki sposób, żeby nam ta praca, forma, sposób wykonania tej pracy był bardziej odpowiadał naszym preferencjom.
Mhm. Czyli na przykład zamiast wysyłania maila schodzimy dwa piętra niżej do pani Asi i mówimy, pani Asiu, tutaj mamy wspólnie coś zrobić.
Dokładnie.
I szczególnie, jeżeli ktoś ma usposobienie ekstrawertyczne i ceni sobie bardzo kontakt bezpośredni. Tak, i relacyjność, to dla niego to będzie okej. Okay. A osoby, które mają usposobienie bardziej introwertyczne, mogą dążyć do tego, żeby ograniczać kontakt z ludźmi w pracy.
I to jest
wtedy
też okay?
Przekształcanie. Jeżeli to sprawia, że te osoby są bardziej efektywne, mniej zestresowane, lepiej się czują, to też jest okej. Okay. I taka idea, która stoi za przekształcaniem pracy, to jest idea, która mówi o tym, że nie ma uniwersalnego rozwiązania, które mówi nam, jak mamy pracować, żeby być szczęśliwymi. Musimy znać siebie, wiedzieć, co jest dla nas ważne, jacy jesteśmy i gdy to wiemy, jesteśmy siebie samoświadomi, to wtedy jesteśmy w stanie tak dopasowywać pracę, żeby ona pasowała do nas.
No dobrze, czyli już wiemy, że jest w tym job craftingu, czyli przekształcaniu pracy, przekształcanie relacji.
Relacji, przekształcanie zadań i to stricte jest związane z naszymi zasobami osobistymi. Zasoby osobiste to w psychologii wartości nasze, to coś, co jest dla nas ważne, czym się kierujemy w życiu i w pracy. Nasze mocne strony, to, w czym jesteśmy dobrzy i nasze pasje, co nas kręci, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, co jest dla nas atrakcyjne. I przekształcanie zadań to jest wplatanie właśnie tych naszych zasobów w zadania, które wykonujemy. Taka postawa starania się o to, żeby jak najwięcej było tych naszych zasobów w pracy codziennej.
Czyli
na przykład...
No, bardzo proszę.
To przykład z życia wzięty z własnego ogródka. Ja jako wykładowca akademicki, jak prowadzę zajęcia, zastanawiam się, jak ja mogę uatrakcyjnić te zajęcia, żeby były one oczywiście atrakcyjne dla studentów, ale też dla mnie. Jak one są ciekawe dla mnie, to też prowadzę je z energią, z zaangażowaniem i to też studenci odczuwają. Podczas niektórych zajęć, no nie ma ich aż tak wielu, ale puszczam serial, wybieram odcinki z serialu Black Mirror, który bardzo lubię, i wybieram takie, które poruszają zagadnienia, które są spójne z tym, o czym mówimy na zajęciach.
Mhm. Ja na przykład zapraszam do moich audycji osoby, które lubię, cenię i...
Dziękujemy bardzo.
Co mają do powiedzenia, też mnie interesuje, bo gdyby mnie to śmiertelnie nudziło, to tak sobie myślę, że też nudziłoby słuchaczy, ponieważ ja sama poziewywałabym rozmawiając z gośćmi, czego sobie nie wyobrażam. Wybieram też sama do swoich audycji muzykę, co czyni dla mnie te audycje bardziej atrakcyjne, no też mam nadzieję dla słuchaczy.
Super.
Czyli to jest właśnie to pracowanie na naszych zasobach, talentach.
Przypomniałaś mi, że kiedyś robiłam z tobą przecież wywiad na temat przekształcania pracy, bo to też jest tak, że ta książka jest owocem naszych prac nad badawczych, długoletnich.
Tak? Bo przecież badałyście te satysfakcje i ten sens pracy i to, co zrobić, żebyśmy się czuli szczęśliwi w pracy przez lata, bardzo wnikliwie.
I książka nie opisuje tylko naszych doświadczeń naukowych i naszych wniosków, bazuje na tym, co inni badacze odkryli, ale też jesteśmy, można powiedzieć, należymy do grona pionierów, tak, którzy badają job crafting w Polsce.
A co takiego się stało, że nagle wy, badaczki, psycholożki, zapragnęłyście napisać książkę, która podniesie jakość pracy ludziom w Polsce?
Często spotykałyśmy się w naszej pracy trenerskiej i konsultingowej z narzekaniem menadżerów, HR-owców na to, że ludzie coraz więcej chcą w pracy benefitów, że są niezadowoleni, HR-y stają na głowie, wymyślają, co można tym pracownikom dać, a
oni
są
nadal nie są zaangażowani, nie biorą odpowiedzialności.
Nie są też zmotywowani odpowiednio, bo wiadomo, że pieniądze to nie wszystko w pracy.
No i szukałyśmy rozwiązań, które mają podparcie w nauce, które mówię o tym, co mogą ludzie robić, żeby szczęście w pracy budować. No i okazuje się, że to nie są benefity.
Benefity, czyli powiedzmy, co może być benefitem w pracy?
Prywatna opieka zdrowotna, wyjazdy, eventy, wydarzenia wyjazdowe.
Tak, pokoje,
integracje. Integracje, tak. To są fajne rzeczy i one wpływają na satysfakcję z pracy. Tak samo płaca. Pieniądze też są ważne i oczywiście ważne jest to dla ludzi, żeby zarabiać na tyle, żeby było stać nas na życie bezpieczne i żeby móc realizować swoje pasje, zabezpieczyć byt rodzinie. To wszystko jest ważne, ale też są inne aspekty bardzo ważne. No i badania pokazują, że jeżeli działamy zgodnie z naszymi wartościami, wykonujemy zadania, w których realizujemy nasze mocne strony, w których one mogą się wykazać, to wtedy osiągamy to poczucie sensu, które jest też niewyczerpywalne. Mhm. Bo powiedziałaś na początku o Konfucjuszu, który powiedział, wybierz pracę, którą... Jak to było dokładnie?
Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.
No, różnie można to interpretować i spotykamy się też z tym, że w dzisiejszym świecie, gdzie ludzie oczekują prostych rozwiązań, czasami bywa to interpretowane jako wybiorę zawód, na przykład zawsze chciałam być dziennikarzem, jestem dziennikarzem, no i teraz szczęście już po prostu, bo nie będzie mnie opuszczać, tak, do końca życia zawodowego będę super szczęśliwa. Wcale tak nie jest, bo to dotyczy nie tylko szczęścia zawodowego, ale też prywatnego, że szczęście wynika z naszych działań. Jeżeli będę przychodzić do pracy, narzekać, marudzić, albo będę mieć szefa, z którym się nie dogaduję, no to nie będę w tej pracy zadowolona. Albo robię audycję, a muszę puszczać muzykę, na przykład disco polo, tak, która mi zupełnie nie pasuje.
No to rzeczywiście
byłabym bardzo nieszczęśliwa.
No dokładnie, to job crafting to są działania, to jest realizowanie siebie w pracy i super jest też to, że tak jak powiedziałam, że to wynika z nas samych, że nie ma uniwersalnego rozwiązania, że komuś będzie coś pasowało zupełnie innego.
No tak, ale rozumiem, że job crafting to jest taka metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy, która wynika z działań pracownika.
Tak.
A co, i to na pewno często pytanie, które się pojawia, kiedy spotykacie się z czytelnikami książki job crafting, co kiedy pracujemy w korporacji albo w takim miejscu, gdzie są pewne zasady, jakieś sztywne reguły postępowania, jakaś bardzo hierarchiczna zależność, jakiś nieznośny szef zakompleksiony. No różne tam mogą być takie powody, które sprawiają, że ta praca przestaje być przyjemna, bo przecież oprócz tego, że coś robimy i wykonujemy i jest jakaś wartość dodana tej naszej pracy, to ta relacja z ludźmi i między przełożonymi a pracownikami jest niezmiernie ważna, to jak to funkcjonuje. Więc jaka tutaj jest nasza rola, tak, i na ile możemy, a często nie możemy zmienić jakości tej naszej pracy, bo mamy jakieś z góry zadania czy jakieś wymagania i oczekiwania, które niekoniecznie mogą nam pasować.
Ja bym powiedziała, tutaj dodałabym jeszcze jedną rzecz. Job crafting jako metoda z jednej strony, ale jest to też pewna postawa do pracy. Myślenie o swojej pracy, o tym, jak mogę dopasować swoją pracę do swoich właśnie zasobów, o których mówiła Malwina, o moich mocnych stronach, o moich aktywnościach, które sprawiają mi przyjemność i poszukiwanie ich w pracy. Pewnie są jakieś takie granice możliwości, na co jesteśmy, do którego momentu możemy pewne zmiany wprowadzić w swojej pracy i rzeczywiście też badania pokazują, że ten menadżer przełożony jest bardzo ważnym elementem tego, na ile my możemy przekształcać swoją pracę, ale z naszych dotychczasowych obserwacji też i wywiadów prowadzonych, to nie trafiłyśmy jeszcze na pracę, na zawód, w którym tego przekształcenia nie mogłoby być. Nawet w takiej strukturze wojskowej, takiej bardzo zhierarchizowanej. Tak?
Ja prowadziłam badania, te, w których ty uczestniczyłaś, to były wywiady z polskimi pracownikami, bardzo różne zawody i różne osoby, między innymi właśnie wojskowy, który mówił o tym, jak przekształca swoją pracę, ślusarz, który też znajdował sposoby na to. My prowadziłyśmy warsztaty z szwaczkami, które podczas zajęć zastanawiały się, co mogą zrobić, żeby ta praca bardziej im pasowała. No i badania pokazują, że w każdym zawodzie jest to możliwe, ale rzeczywiście jest tak, że czynniki osobiste na to wpływają i osoby proaktywne, czyli takie, które lubią działać i brać sprawy w swoje ręce, częściej to robią. Środowisko pracy też ma na to wpływ i środowisko może to wspierać, jeżeli jest dużo autonomii, wolności, są takie miejsca pracy. Niektóre firmy dążą do tego, te, które szczególnie cenią sobie zasoby intelektualne pracowników, które rozwijają się dzięki temu, że ludzie myślą, to też dążą do tego, żeby ludzie mieli autonomię, bo ona wpływa na to, że ludzie właśnie chętniej angażują się w swoje zadania, ale środowisko pracy może też to przekształcanie pracy właśnie, tak jak Agnieszka powiedziała, ograniczać. Jeżeli menadżer patrzy na ręce pracownikowi i oprócz tego, że daje cele do realizacji, ale też patrzy, jak pracownik to robi, że to musi być konkretnie, dokładnie tak zrobione, jak menadżer sobie to wymarzył, no to jest blokada, która frustruje człowieka.
No tak, i nie służy kreatywności ani przyjemności z pracy.
Tak.
Bo nie mamy wtedy poczucia sprawstwa.
A poczucie sprawstwa, przekonanie o własnej skuteczności też jest bardzo ważne do przekształcenia pracy. I my w swojej pracy z jednej strony pracujemy z ludźmi, prowadząc warsztaty, jak oni mogą pracę przekształcać. Na warsztatach ludzie dowiadują się więcej o sobie, o tym, co jest dla nich ważne, odkrywają swoje mocne strony.
Bo czasami nie zdają sobie z tego
oczywiście
sprawy.
Oczywiście, bardzo często nawet
tak,
powiedziałabym.
To jest pierwszy krok w ogóle do tego, żeby przekształcać. To ja muszę wiedzieć, kim ja jestem i co jest dla mnie ważne. Ale też w swojej pracy pracujemy z menadżerami, z HR-owcami, którzy odpowiadają za zarządzanie, za kulturę organizacji i wspólnie zastanawiamy się, co my możemy zrobić na poziomie wyższym, nie tylko warsztatów, w kulturze firmy, żeby to przekształcenie było możliwe. I na przykład, jeżeli pracowników regularnie będziemy zapraszać do tego, żeby zabierali głos, żeby współdecydowali o ważnych sprawach, które się toczą w firmie, to jest większe prawdopodobieństwo, że oni będą brać odpowiedzialność za siebie w pracy i zamiast czekać na kolejne benefity, które im zrekompensują to, że są niezadowoleni, to po prostu będą dbać o swój dobrostan, przekształcać pracę i dzięki temu być bardziej efektywnymi.
I będą też bardziej zaangażowani. Tak. Wtedy bardziej będą się utożsamiać z pracą. 603-06-06-06. Szymon z Banina, nasz stały słuchacz, wita serdecznie i również panie w studiu. Ja, choć mam 22 lata stażu pracy w piekarni, cukierni, nie czułem zmęczenia i nadal kocham ten zawód, choć choroba nie pozwala mi pracować i w związku z tym piekę w domu. Magda i Szymon z Banina stali słuchacze. Pozdrawiamy serdecznie. Ania pisze, wydawać by się mogło, że praca równa się płaca i koniec. Cóż, u mnie jest inaczej. Liczy się atmosfera panująca w pracy. Czy budząc się mam chęć pójść do pracy, czy jest odwrotnie? Praca ma według mnie dawać satysfakcję psychiczną, by nasz organizm wewnętrzny oddychał, a nie gasł z każdym dniem i powodował depresję. Ja jestem zadowolona ze współpracowników, którzy mnie otaczają. Pozdrawiam, stała słuchaczka Ania. O bardzo ważnych rzeczach pani Ania pisze,
o prawda? Relacjach, które są ważne. Tak. I relacje, pozytywne relacje z ludźmi w ogóle są czynnikiem, który najsilniej wpływa na nasze szczęście w ogóle.
I chroni nas też mocno przed wypaleniem zawodowym. Tak. Ma takie funkcje buforu.
Przekonanie o tym, że w pracy są osoby, z których pomocy mogę skorzystać, to jest najsilniejszy bufor, który nas chroni przed wypaleniem zawodowym. I co jest ciekawe, że to przekonanie samo. Czyli jeżeli ja myślę o tym, że jeżeli mi się coś złego wydarzy, a będę miała problem, jakąś trudność i myślę o tym, że w takiej sytuacji będzie ktoś, kto mnie wesprze, to w ten sposób chronię się przed wypaleniem. I też na warsztatach z tym pracujemy, bo czasami ludzie mają takie osoby w swoim otoczeniu, ale nie mają przekonania, że tak jest. I podczas warsztatów pozwalamy ludziom odkrywać to, że tworzą zespół, że mogą na siebie liczyć, ale mówimy o tym głośno i to bardzo pomaga.
Że to bardzo ważne. Nawet tak jak powiedziałyście, sama świadomość, że mogę pójść nawet się wygadać, prawda? Tak. Niekoniecznie prosić o radę, ale powiedzieć, że no coś mi się nie udało albo jakoś mi nie idzie z szefem.
Właśnie. I to jest bardzo trudne w niektórych zawodach. To też z badań.
Przyznanie się do tego,
że mogę nie wiedzieć.
Na przykład, jest jakaś konkurencja, tak? Rozumiem. Wielka.
Rywalizacja. W korporacjach to może być konkurencja, rywalizacja, a w niektórych zawodach prestiż i takie przekonanie, że ja muszę wszystko wiedzieć. Lekarze, nauczyciele w wywiadach otwarcie przyznawali, że trochę się krępują, tak zapytać kogoś o radę, poradzić, no bo...
Żeby nie byli posądzeni o niekompetencje.
Tak. Dokładnie.
Ojej. Job Crafting, proszę Państwa, to książka moich dzisiejszych gości, Malwiny Puchalskiej-Kamińskiej, Agnieszki Łątki-Barańskiej. To nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Właściwie ten temat dotyczy każdego z nas, każdego, kto pracuje, kto wykonuje jakiś zawód. 603-06-06-06. Zagrajmy. Mm-hmm. Mam nadzieję, że Państwu podoba się muzyka ze ścieżki dźwiękowej z filmu The Hot Spot. Tam John Lee Hooker między innymi i Miles Davis. 600-306-0606 o znaczeniu szczęścia w pracy, proszę Państwa. Tak ogólnie rzecz ujmując, dziś rozmawiamy. Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka, wykładowca akademicki, badaczka sensu pracy i trenerka. Agnieszka Łądka-Barańska, psycholożka, konsultantka HR, badaczka psychologii pracy. Obie panie tworzą zespół Job Crafting Polska. Są moimi gośćmi dzisiaj. Pisze do nas Angelika, jestem żywym przykładem tego, o czym panie mówią. Przez ostatnie 5 lat ciężko pracowałam na trudnych studiach, by teraz robić to, o czym marzyłam od zawsze. Zostałam nauczycielem i codziennie rano wstaję jeszcze przed budzikiem. Potem z radością biegnę do pracy. Pani Angeliko, jak miło słyszeć coś takiego, bo bycie nauczycielem w dzisiejszych czasach, szczególnie tak sobie myślę, to jest bardzo trudna i wymagająca praca. I jest wielu nauczycieli, którzy są sfrustrowani i tej pracy z wielu powodów nie lubią. Więc to, że pani wstaje rano przed budzikiem z radością, że pani idzie do pracy, to fantastycznie. A Szymon z Banina jeszcze raz napisał, jako strażak, ratownik, też nie mogę już pomagać ludziom, ale uczestniczyłem z kolegami w około 500 interwencjach i chyba czuję się spełniony. Żona Magdalena pięknie odnajduje się w swojej pasji, pracując z dziećmi, których my sami mieć nie możemy. Panie Szymonie, ściskam najserdeczniej. Czy jest jeszcze jakiś sposób na to, żeby polepszyć jakość swojej pracy, to co od nas zależy, a nie od przełożonego?
Też te wypowiedzi, które czytałaś, przypomniały nam o jeszcze trzecim rodzaju przekształcenia pracy, o którym nie powiedziałyśmy dzisiaj. To jest przekształcanie poznawcze i to jest szczególnie możliwe w zawodach, które są związane z misją społeczną, typu nauczyciel, ratownik, lekarz.
Co to znaczy przekształcenie poznawcze?
Już właśnie mówimy.
To zmiana myślenia o swojej pracy, o swojej roli w pracy tak naprawdę, postrzeganie swojej roli w pracy.
Własnymi słowami, tak. Jeżeli można tak powiedzieć, myślenie własnymi słowami, czyli jestem na przykład nauczycielem, ale myślę o sobie, nie w kategorii typu nauczyciel, tak jak to jest oficjalnie, ale na przykład postrzegam siebie jako osobę, która inspiruje,
motywuje,
dokładnie.
Kształtuje nowe pokolenie. Tak.
I to, co jest dla mnie ważne, to nie jest tak, że jedna definicja tego zawodu będzie odpowiadała wszystkim, ale każdy może to tak sobie skraftować w głowie, że będzie mu to pasowało. I myśleć o sobie właśnie w jakiejś kategorii. Na warsztatach też tak robimy, że ludzie szukają słów, które oddadzą to, co oni robią, ale nie to są to słowa takie określenia zawodów, tylko właśnie własnymi słowami, jak ja siebie postrzegam, jaka jest moja rola, co ja tutaj robię, jaki jest sens mojej pracy. Takie pytania zadajemy i to jest fantastyczny moment, kiedy ludzie mają taki czas wcześniej refleksji, bo to się nie bierze znikąd, to jest też poprzedzone różnymi ćwiczeniami i otwierają się, oczy im się świecą, ja jestem i wymieniają różne przymiotniki, które sprawiają, że widzą większy sens w tym też, co robią. Jeżeli użyją tego słowa, właśnie to widzą, że ma to sens.
I swoją rolę widzą, tak. Taką większą, poważniejszą, szerszą, prawda?
Taki przykład, który często podajemy, to jest przykład, który podchodzi od naszej wspólnej koleżanki, od Oli, która też brała udział w wywiadach. Pozdrawiamy też Olę jednocześnie przy okazji. Ola opowiadała o swojej pracy, która była trudna, która wymagała trudnych rozmów z pracownikami, którzy zgłaszali różne skargi związane z sytuacjami około mobbingowymi i też przekazywała te skargi dalej do zarządu. I z drugiej strony też słuchała, co zarząd ma do powiedzenia pracownikom na najniższych szczeblach. I starała się to przekształcić w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla ludzi. No bo zarząd, cyfry, różne...
I trudne słowa.
Trudne często. Słowa, tak, które nie są zrozumiałe dla wszystkich. I Ola, żeby nadać większy sens swojej pracy, myślała o sobie jako łączniczce. Że ona jest łączniczką, która łączy tych ludzi, którzy pracują na najniższych szczeblach, brzydko to brzmi, ale to tak się mówi, w hierarchii, z zarządem. I dzięki temu miała większe poczucie misji też i w chwilach trudności, zmęczenia, przypominała sobie, jaki jest sens, co ona robi tutaj w tej firmie.
Angelika jeszcze raz pisze, a czy nauczyciel boi się pytać innych o rady? Kwestia sporna. Ja jestem na etapie pytania, bo kto pyta, nie błądzi. I tym bardziej przeczytam wspomnianą książkę, pisze Angelika.
No to bardzo się cieszymy. Znaczy, to też jest tak, że różni ludzie
różnie kraftują, różne rzeczy też robią.
I różni są nauczyciele, oczywiście.
My dzisiaj zapomniałyśmy, prawdę powiedziawszy, o tym, żebyście przyniosły parę książek, parę egzemplarzy dla słuchaczy, ale myślę, że to będzie do nadrobienia, proszę Państwa, że na przykład za tydzień albo za dwa tygodnie ja przyniosę do studia ze 2-3 egzemplarze, nie wiem ile tam będziecie mogły ofiarować słuchaczom Radia Gdańsk i rozdam te
to
książki.
Niech będzie trzy.
I rozdam Państwu te książki. Audycja będzie na jakiś inny temat oczywiście, ale ja przypomnę temat job craftingu. A co wy na to? Piszecie o tym dość sporo w swojej książce. Sukces w pracy to przede wszystkim pieniądze i władza. Wiele osób tak myśli i tak uważa, że jak są duże pieniądze, jak jest władza, to jest rewelacja.
To jest jeden z mitów rzeczywiście, który przytaczamy w książce, z którym często się spotykamy, z takim przeświadczeniem, w których myślę, że często jesteśmy wychowywani w takiej koncepcji kariery zawodowej. A z drugiej strony się okazuje, to a propos tego indywidualnego podejścia, że są zawody albo są ludzie, którzy wcale nie czują potrzeby wspinać się po szczeblach kariery i przez to, że nie czują tej potrzeby, też mogą się czuć gorzej, bo powinni przecież być bardziej ambitni, chcieć osiągnąć więcej.
No to nie jest droga dla wszystkich.
A to nie jest droga dla wszystkich, dokładnie. To chyba jest mnie najbardziej urzeka w job craftingu, że jest to tak indywidualne podejście, że nie ma uniwersalnego rozwiązania.
Ale rzeczywiście ten mit funkcjonuje, że sukces w pracy to przede wszystkim duże pieniądze i duża władza.
No i to jest podkręcane też bardzo medialnie przez różnych coachów i pseudo-coachów, którzy mówią o tym, co robić, żeby więcej zarabiać. Człowiek sukcesu to jest ta osoba, która ma cele, która zarabia, która jest efektywna,
skuteczna. Przecież wyścig szczurów właśnie na tym się opiera. Oczywiście. Awansuj, szybciej, więcej, za większe pieniądze.
To jest rzeczywiście też prosta droga do tego, żeby się wypalić, żeby już nie było nic. Gdzie idę dalej? Zaraz będzie lepiej. Jak tylko osiągnę to będę wtedy szczęśliwy. Jak osiągnę to będę szczęśliwy. I jakoś tak ta droga do szczęścia nigdy się nie... To szczęście nigdy nie jest osiągane.
A dla kogoś sukcesem może być to w zawodzie nauczyciela na przykład, że jakieś dziecko się zainspiruje do tego, żeby rozwijać swoją pasję na zajęciach. Że ten sukces jest naprawdę różnie pojmowany i też dbamy o to, żeby głosić to wszem i wobec na warsztatach, żeby ludzie mieli też tą świadomość, że sukces to jest wtedy, kiedy robimy coś, co jest zgodne z nami samymi, a kiedy się realizujemy i sukces wcale nie oznacza tylko i wyłącznie awansu w pracy. Bo też są ludzie, którzy wcale nie marzą o tym, żeby zajmować wysokie stanowiska, albo inaczej, czasami sobie zdają dopiero z tego sprawę, jak już awansują. Na przykład są świetnymi sprzedawcami i w firmach w nagrodę dostają awans na menadżera i zamiast zajmować się sprzedażą, zajmują się zarządzaniem ludźmi, co jest totalnie innym zajęciem i wymaga innych kompetencji.
Oczywiście.
I z pracy trenerskiej wszystkie też mamy takie doświadczenia, tak developmentowe, gdzie rozmawiamy z ludźmi o ich rozwoju zawodowym. Mówią, że gdyby tylko mogli, to by cofnęli czas, nie przyjęli awansu, ale teraz już są wyższe pieniądze.
Teraz nie wypada.
Teraz nie wypada, tak? Bo to też w polskiej kulturze, przecież im wyżej, tym lepiej, im więcej, tym lepiej. Więc co teraz zrobić? Po prostu kontynuują tą drogę, która już nie jest dla nich drogą szczęśliwej pracy.
A sami czują, że są po prostu źle obsadzeni, tak? Że tak jak powiedziałaś, to są zupełnie różne funkcje. Zupełnie innych narzędzi się używa. Jeśli ktoś na przykład lubił ten kontakt z ludźmi i lubił
to. To został niego pozbawiony właśnie.
To nagle został tej gratyfikacji w postaci satysfakcji ze sprzedaży pozbawiony, a zamienił się trochę w księgowego zarządzającego.
Dlatego tak ważna jest samoświadomość siebie.
Tego, co jest dla mnie ważne, co mi sprawia przyjemność najzwyczajniej w świecie.
W czym dobrze się czuję, w czym jestem mocny. Piszą Martyna i Ola Spłęsna.
No, pozdrawiamy.
Praca jest bardzo ważnym elementem w moim życiu. Jednak nie chcę, by praca stała się całym moim życiem. Jak dbać o szczęście w pracy i work-life balance, tak zwany? Piszą. Martyna i Ola. No tak, bo praca nie jest całym naszym życiem, jak to się mówi, na łożu śmierci. Nikt raczej nie żałuje tego, że więcej godzin w pracy nie spędził, prawda?
Raczej odwrotnie.
Żałujemy różnych innych rzeczy, ale nie tego, że nie byliśmy w pracy dłużej.
Tak, to też w kontekście właśnie pytania dziewczyn. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że sukcesem może być na przykład to, że ktoś tak organizuje sobie pracę, że 3 miesiące ma wakacje i siedzi sobie w Płęśnie na Kaszubach. I to jest sukces. I tylko pogratulować tak naprawdę. Czasy się też bardzo zmieniły. Jakiś czas temu, parę lat temu, bardzo głośne, bardzo popularne inaczej było to sformułowanie work-life balance, czyli żeby
oddzielać
pracę od życia osobistego. Tymczasem badania też pokazują, że ludzie, którzy mają poczucie sensu i są spełnieni w pracy, to są osoby, które jak idą do pracy, to czują się sobą, a jak wychodzą z tej pracy, też czują się sobą, czyli nie zakładają maski, nie stawiają grubej linii. Tutaj w pracy będę osobą na przykład wymagającą, surową, a w domu będę osobą, która jest potulna i miła. Czyli czują się sobą
w każdej sytuacji. I pracowej, i prywatnej.
Tak.
I są cali tak naprawdę. Wchodzą w cali w swoją pracę, ze swoimi doświadczeniami, ze swoimi talentami i tacy cali też wracają do domu.
To jest poczucie autentyczności po prostu. I zamiast mówić o life-work balance, to teraz mówi się bardziej o tym, że w badaniach, w nauce, w psychologii pracy, że ważniejsze jest to poczucie autentyczności. Oczywiście też nie chodzi o to, że teraz life-work balance nie działa i że możemy pracować 24 godziny na dobę. Nie. Ale też nie ma takich sztywnych granic, że ja muszę pracować 8 godzin, tylko te 8 godzin i wychodzę, zamykam wszystko i wtedy będę szczęśliwa. Że musimy też znać siebie i swoje potrzeby i jeżeli pracuję 10 godzin dziennie, a potrafię się zregenerować, odpocząć, to też jest okej. I ludzie coraz większą mają potrzebę, zwłaszcza to pokolenie milenialsów tak zwanych, żeby praca była integralną częścią życia. Żeby zajmować się tym, co jest dla mnie ważne, co jest ze mną spójne, żeby nie wybierać też zawodu, który jest totalnie mi obcy i jest tylko zawodem. Tylko
i jeszcze raz to powiedzmy niezgodny z moimi wartościami, bo to też jest bardzo ważne.
Tak.
Jeśli moją wartością jest dobroczynność, czynienie dobra na przykład, tak? A pracuję w korporacji, która jest nastawiona jednak na wyzysk tak, człowieka, no to nie będę się czuć z tym komfortowo.
No to jest droga do wypalenia, tak, zdecydowanie.
Tak, bo to będzie tak sprzeczne z tym, co mi w duszy gra.
Ale można właśnie podejmować próby kraftowania, przekształcania swojej pracy i wpleść tą wartość, na przykład organizując jakieś akcje charytatywne, do których angażuję, zapraszam swoich współpracowników, na przykład nawet poza godzinami pracy, albo zainteresować organizację czy dział HR, żeby zainwestowali albo zorganizowali jakąś aktywność charytatywną, czy wziąć udział w jakimś projekcie. Jest to sposób właśnie zrealizowania tej wartości w pracy.
Ewa pisze, 30 lat pracy z klientem, realizacja celów, co chwilę nowych przełożonych, to jest wyzwanie. Może nawet już wypalenie, ale wychować samotnie dzieci trzeba było i wytrzymać pomysły każdego zarządu, napisała Ewa.
Tak, no czasami jest tak, że jesteśmy w jakimś miejscu i sytuacja życiowa to wymusza, ale też wtedy dobrze mieć tą świadomość, dlaczego to robię i na przykład tutaj w przypadku tej pani wartością jest rodzina, bezpieczeństwo i pamiętać o tym, to bardziej związane bym powiedziała z craftingiem poznawczym, czy ja myślę o tym, dlaczego ja to robię, dlaczego się na to godzę i jest w tym jakiś sens, tak? Właśnie
tak,
taka korzyść.
Bo muszę utrzymać dzieci, prawda? Bo samotnie je wychowuję i tyle. To jest ten kompromis.
Tak. Chcę zapewnić poczucie bezpieczeństwa rodzinie.
603-06-06-06. Za chwilę ostatnia odsłona spotkania z Malwiną Puchalską-Kamińską i Agnieszką Łądką-Barańską. To autorki książki Job Crafting. Nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. We'll be right back. John Lee Hooker i Miles Davis ze ścieżki dźwiękowej z filmu The Hot Spot. Podrygujemy tutaj z moimi gośćmi. Malwina Puchalska-Kamińska, Agnieszka Łądka-Barańska, autorki książki Job Crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. No i właśnie w jednym z rozdziałów piszecie o tym, że zdajecie sobie sprawę, że przekształcanie pracy jako oddolne działanie pracowników, no, może budzić opór i pewne wątpliwości u kadry zarządzającej. Tak. Że się tutaj pracownik nieco szaro gęsi.
Że zbyt dużo autonomii może być ryzykowne.
Na przykład, bo się jeszcze rozpanoszy i zacznie się buntować na przykład, tak? I podważać decyzje przełożonych chociażby.
Rzeczywiście to są obawy, którymi się spotykałyśmy. Ale wydaje mi się, że też wynikają z tego, że jakby nie doświadczyli ci menadżerowie też job craftingu, czym jest, bo job crafting nie jest rewolucją i to jest jakby podstawowa
nie jest. To nie jest zmiana zakresu obowiązków, tylko... realizacja tych samych celów, które mam, tylko
sposób wykonania.
Tak, po swojemu.
Czyli właściwie menedżerowie i mądrzy zarządzający powinni się cieszyć.
Tak, i czasami to tak przedstawiamy właśnie, jak robimy warsztaty z menedżerami. Super sytuacja, kiedy wchodzimy do firmy i najpierw mamy warsztat z menedżerami, a żeby ich uświadomić w tym, czym jest job crafting.
Że nie robicie jakiejś rewolty przeciwko nim.
I pokazujemy to jako narzędzie, które zwalnia ich z obowiązku dbania nieustannego o zadowolenie pracowników, tylko to jest metoda na to, żeby pokazać ludziom, że sami mogą brać sprawę w swoje ręce, dbać o swoje zadowolenie, a to przekłada się na ich efektywność.
I też uczynia ich odpowiedzialności pracowników za swoją pracę. A skoro ja jestem odpowiedzialna za swoją pracę i mam na nią wpływ, no to nie mogę mieć do nikogo pretensji, albo trudniej jest mi taką pretensję wystosować do kogokolwiek, bo to ja mogę to zmienić.
I na warsztatach zajmujemy się tym, oprócz pracy na zasobach, czyli talenty, mocne strony, odkrywaniem tego, wplataniem w pracę, to też ważny element job craftingu, to jest odkrywanie tego, co mi przeszkadza w pracy i zastanawianie się nad tym, na ile ja mam na to wpływ, i co ja mogę z tym zrobić? I często jest na warsztatach tak, oczywiście każdy ma powody, do których jest niezadowolony z pracy, że coś mi przeszkadza.
Na przykład powiedzmy szef, albo
jakaś relacja, na przykład,
albo jego decyzje.
Tak, albo też kolega, który mnie wkurza.
Tak, albo przeciążenie pracą, no różne mogą być.
Tak, i ludzie na warsztatach zastanawiają się, co z tym mogą zrobić. I na przykład czasami dochodzą do wniosku, że mogą pójść i z kimś porozmawiać na przykład, że coś jest dla nich trudne, albo że potrzebują wsparcia.
Ale z kim?
Czasami to jest rozmowa z szefem, czasami rozmowa z kolegą. Nie jest to proste oczywiście, dlatego też potrzebna jest taka dojrzałość menedżerska, dojrzałość w ogóle organizacji do tego, żeby korzystać z job craftingu.
Świetnie, że robicie te szkolenia. Powiedzcie jeszcze chwilę na koniec o nich więcej.
Robimy różnego rodzaju szkolenia. To jak wspominałyśmy, robimy szkolenia dla pracowników. Wchodzimy do firmy i robimy taki warsztat, pokazujemy, jak dbać o swoje zadowolenie z pracy, żeby, znaczy, właśnie pokazujemy,
uczymy,
czym jest job crafting,
pracy
tak?
Też.
Pokazujemy, do czego prowadzi, dlaczego to jest takie ważne. Robimy też warsztaty dla trenerów i coachów, uczące metodologii job crafting. I tak raz na kwartał staramy się właśnie, żeby zorganizować taki warsztat, do tej pory w Warszawie. Regularnie to robimy w Krakowie, robiłyśmy też jedną edycję.
Jak to jest, że mądre, rozwijające się, światłe firmy zwracają się do was, żeby właśnie pomóc? Czy to wy się zwracacie, a firmy akceptują takie warsztaty?
To, co my robimy, to dbamy o to, żeby job crafting nagłaśniać w Polsce. Staramy się występować na konferencjach, udzielać wywiadów.
Tak, taki to też był ważne. Cel napisania tej książki, żeby przybliżyć trochę.
Przypomnę, job crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy.
A firmy mądre właśnie czasami się zgłaszają. Często też mamy klientów z polecenia. Ktoś u nas był na warsztacie i polecił nas dalej. To jest dla nas bardzo ważne, że nasza praca jest doceniona i dzięki temu tak zwanym marketingiem szeptanym praca nasza może się rozwijać.
Bo wiadomo, że jeśli pracownik będzie szczęśliwy w pracy, to będzie, powtórzmy to, bardziej zaangażowany, bardziej wydajny, bardziej zmotywowany i firma będzie po prostu lepiej funkcjonować, a szefowie będą bardziej zadowoleni z pracy swoich podwładnych.
I świat będzie w ogóle piękniejszy.
Tak? A to prawda, bo taki pracownik wyjdzie z pracy zadowolony i nie przeniesie swojej frustracji na rodzinę, tylko przyjdzie uśmiechnięty, powie, że no kochana, spędziłem cudownych 8 godzin w pracy.
Chcę tam wracać.
Chcę tam jutro pójść, ale kolejnych 8 spędzę cudownie z tobą.
Jasne.
No, a nie wróci zły i taki zaciśnięty jak pięść.
To się zgadza. Tak, i ta komisja też, jak myślimy o swojej pracy, to widzimy w tym, że psychologia pracy, wspieranie ludzi w tym, żeby mogli się rozwijać i znajdowali sens pracy, to jest coś, co wpływa na w ogóle na życie, nie tylko na życie zawodowe,
tylko
ale
w ogóle na życie.
Na
tak. Ania pisze, dobry wieczór, lubię czuć się potrzebna innym i pomagam. Zmieniłam zawód z powodów finansowych. Teraz jestem na emeryturze, ale chętnie bym wróciła do mojej pierwszej profesji, gdyby nie PESEL. Niektórych pacjentów pamiętam, chociaż minęło wiele, wiele lat. Pani Ania tutaj o czymś bardzo ważnym pisze, właśnie ta chęć czucia się potrzebnym i realizowania w tym, prawda? Że jestem potrzebna i w tym widzę sens.
Tak, i wiele osób ma taką wartość i jest to możliwe do realizacji. Niektóre zawody umożliwiają nam to, typu lekarz, nauczyciel, o którym dzisiaj wspominaliśmy, ale też ludzie w korporacji mogą tą potrzebę zaspokajać poprzez na przykład relacje, dostrzeżenie tego, że kolega, koleżanka potrzebują pomocy, że wsparcia, dokładnie, że jest dużo okazji często w naszym otoczeniu, z których możemy korzystać i warto mieć też oczy szeroko otwarte.
Dziękuję bardzo. Za 2-3 tygodnie książka trafi do Państwa, 3 egzemplarze, jak się umówiłyśmy. Job Crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Autorki książki gościłam z przyjemnością w Nocnych Rozmowach, Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka, wykładowca akademicki, badaczka sensu pracy, trenerka, Agnieszka Łądka-Barańska, psycholożka, konsultantka HR, badaczka psychologii pracy. Obie panie tworzą zespół Job Crafting Polska. Kłaniam się Państwu.
Dziękujemy.
Pięknie.
Dziękujemy.
Maciej Bogusławski
bardzo.
Program zrealizował. Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia tymczasem.